przyjemny. Tylko, że...
Andrzej Potocki jest w studiu, a do studia wchodzi, panie prezesie, tam gdzieś jest pan Bernard Marguerite, znaczy będą tematy francuskie. W poranku Wnet o Francji mówimy dużo, bo w Paryżu, to oczywiście wiemy, dzieją się ważne rzeczy, nie tylko z punktu widzenia Francuzów i Piątej Republiki, ale również z punktu widzenia Polski i przyszłości Europy. Pan redaktor Bernard Marguerite zajął już miejsce, proszę przysunąć się do mikrofonu i zaczynamy opowieść o tym, co pan sądzi o tym, co dzieje się w Paryżu i jakie będą tego konsekwencje dla Francji i dla Europy.
Szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście to jest sytuacja bardzo historyczna, bardzo znamienna. Wydaje mi się, że to jest punkt zwrotny w ogóle w historii Europy, to co się dzieje. Ale jak szanowny redaktor powiedział, to dotyczy nie tylko Francji, ale całą Europę. Bo polityka, która jest prowadzona we Francji, jest tą polityką, która jest przeforsowaną przez Brukseli konsekwentnie, czyli tą polityką neoliberalną. I znaliśmy wszyscy oczywiście ograniczenia, żeby łagodnie mówić, takiej polityki. Wiadomo było, że wcześniej czy później to się załamie. No to teraz to się załamało i to się zaczęło. No, wydaje mi się, że tak samo jak byliśmy świadkami implozji socjalizmu kolektywistycznego, to w tej chwili już jesteśmy świadkami implozji kapitalizmu neoliberalnego. I to trzeba mieć na uwadze, bo ta polityka Macrona, która służy bogatym, może wszyscy mówią o nim jako prezydentem bogatych, i to jest poniekąd uzasadnione, bo pierwsza decyzja jego to było zniesienie podatek dla najwyższych fortun. To 1% tutaj na czele tutaj piramidy. A z drugiej strony to coraz więcej jest podatków, taks, jak my mówimy, czyli VAT-owskie tutaj uciążenia, to Francja jest na pierwszym miejscu wśród krajów OECD w tej dziedzinie. Ponad 46% PKB to są właśnie takie opodatkowania. I ludzie coraz mniej mogą z tym żyć. Po prostu. To jest tak proste. I Macron prowadził tą neoliberalną politykę, która sprowadza się do tego, żeby działać, no, na przekór, że tak powiem, Janosika, czyli wziąć pieniądze tym, którzy go nie mają albo mają bardzo mało i dać bogatym. No ta polityka jest krótkowzroczna, ona jest jednocześnie niemoralna, a z drugiej strony nieefektywna na dłuższą metę. I to się rozpada.
I Francuzi powiedzieli, mamy dość, bo zajrzeli do swoich portfeli i okazało się, że może być ich nie stać na codzienność.
Tak, tak, tak. No to jest bardzo dużo rodzin. No to liczą, że 60% rodzin francuskich, które no już około 15-20 miesiąca muszą się borykać z trudnościami. I to mnie uderza, to jakieś podobieństwo, oczywiście, no to mutatis mutandis, to są ogromne różnice między tym ruchem tych gilets jaunes, żółtych kamizelek, a solidarnością poniekąd. No, oczywiście to nie ma akcentu religijnego, durownego, to nie są w zakładach wszędzie tutaj po Francji, ale to jest ruch oddolny, który odrzuca wszystkich, i to też jest element właśnie bardzo, bardzo ważny, odrzuca wszystkich uformowanych ciał, że tak powiem, reprezentatywnych, czyli wszystkie partie polityczne już się nie liczą, związki zawodowe też są skompromitowane i mało się liczą, więc to jest ruch ludzi, którzy po prostu chcą żyć. I tutaj słyszałem właśnie w telewizji jednego z tych żółtych koszulek, który powiedział, i to mnie zamuchowało, to mnie bardzo wzruszyło, bo to jest to co usłyszałem w sierpniu 80. roku w Stoczniach Gdańskich. On mówił tak, no, dopóki ja myślałem, że żyję gorzej od mojego ojca, nie będzie mi lepiej niż był ojcu, no to mogłem jako tako to wytrzymać. Ale teraz widzę, że moje dzieci będą żyć jeszcze gorzej ode mnie, a to nie mogę wytrzymać.
A jest pan dumny z tego, że być może na ulicach Paryża po raz kolejny zostaną przesądzone losy Europy?
No nie jestem dumny, zresztą ja nie sądzę, że to na ulicach Paryża, bo to teraz jest bardzo jaskrawy już wybór. Pamiętam poniekąd słowa papieża, bo ja lubię wrócić do, kiedy mówię papież, to oczywiście święty Jan Paweł II, bo to innego papieża to prawie nie było. Ciągle wracam i ciągle odkrywam bogactwo tej nauki. I na przykład na Zamku Królewskim w Warszawie w 91 roku on powiedział tak, no, Polacy mają do wyboru albo iść tą drogą tutaj tych krajów Europy Zachodniej, no i wiadomo, że ta droga prowadzi do nikąd, albo pokazywać Europie, że można połączyć wolny rynek z solidarnością i sprawiedliwością społeczną. I to jest to, co się dzieje. No, mamy bezdroże francuskie w tej chwili, a z drugiej strony mamy polską drogę. I to wybór jest bardzo jasny. Polska droga, no to pokazuje od czasów wyboru prezydenta Dudy, że istotnie można połączyć wolny rynek z solidarnością. I to jest powrót do tych ideałów sierpnia i do nauki Jana Pawła II. Więc jest inna droga możliwa. Ona jest tutaj i Polacy to pokazują. Więc dzięki, jeżeli mamy podziękować, to wam.
Powiedział Bernard Marguerite. Publicysta, dziennikarz francuski, obserwator sceny politycznej we Francji i w Polsce i obserwator tego, co się dzieje w mediach. Ja patrzę na zegarek, jest godzina 9:42. Chcę podziękować Andrzejowi Potockiemu za to, że był przez cały poranek tutaj w studio.
Dziękuję bardzo.
Tygodnik w sieci. Bernardowi Marguerite za ten krótki komentarz. A państwa chcę zaprosić na wywiad z Januszem Olejniczakiem, bo tak było, że byliśmy w Paryżu, był wielki koncert przez Piotra Jeglińskiego zorganizowany i dzień po tym koncercie udało się spotkać wielkiego polskiego pianistę i z nim porozmawiać.
14:15, Hotel de France Invalide. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Pada deszcz w Paryżu.
W ogóle paskudnie jest.
No tak, także nie chce się wychodzić z hotelu.
Kompletnie.
Ale można to tu i w takim momencie to zadać to pytanie, które znamy. O czym tu dumać na paryskim bruku?
No tak jak w każdym innym mieście, o życiu.
To ile razy można o tym życiu pomyśleć i co nowego?
Do śmierci.
No i co z tego
myślenia? No a potem zobaczymy.
Jakie to życie dziś o tej już 14:16 jest?
Ja się cieszę, że się skończyły na razie koncerty. Jeszcze coś tam mi zostało do końca roku. Natomiast, że ten wczorajszy koncert się skończył, bo... Nie ma większej radości niż koncert, który się zakończył i który się w miarę udał, tak powiedzmy.
Udał się bardzo dobrze ten wczorajszy koncert u inwalidów, u Napoleona.
U Napoleona, tak.
Z okazji stulecia niepodległości. Ale czy to jest tak, że jak pan wychodzi na koncert, to jeszcze odczuwa coś w rodzaju...
Że drama? To zawsze jest, czy się wychodzi zagrać na fortepianie, akordeonie, czy wyjść przed grupę ludzi i powiedzieć parę słów, to jest coś takiego, co no jest pewnym dyskomfortem. To nie wychodzę na estradę, jakbym szedł do kawiarni na kawę, no to zdecydowanie tak. Oczywiście jest teraz o wiele lepiej, bo nie, mogę jeść przed koncertem, mogę spać przed koncertem, mogę normalnie funkcjonować, natomiast trema jest zawsze i nie wiem, czy nie jest większa niż za młodu. Innego rodzaju, ale jest.
A kiedy pianista wie, czy ten koncert i wieczór do niego należy, że ten fortepian się go słucha?
To może tak, żeby był dobry koncert, muszą być spełnione, powiedzmy, trzy warunki. Pierwsza to w zasadzie nawet nie fortepian, tylko akustyka. Druga rzecz, ja muszę być w dobrej formie. Trzecia, fortepian musi być niezły. No i publiczność też. To znaczy, żeby wszystkie te elementy wspólnie się połączyły, wtedy ten koncert, wtedy jest takie poczucie, że jest się bardziej wypoczętym po koncercie niż przed koncertem. Bo jednak ta energia, którą publiczność oddaje albo daje w ogóle, no bardzo wzmacnia i nakręca w czasie grania.
To się wie, czy publiczność słucha i jak słucha?
To tak. Cisza ciszy nierówna. Także to jest bardzo ciekawe, bo często jest tak, że mnie się na przykład wydaje, że koncert był świetny, a takiego w zasadzie odbioru nie ma. Jakby mi się wydawało, że powinien być, powiedzmy. A są koncerty, które wydawały się, że są średnie, powiedzmy, a ludzie mówią, że są zachwyceni, więc oczywiście trzeba brać poprawkę, czy się znają, czy nie znają. Ale jest coś takiego, jeżeli powiedzmy wczoraj w sali, w tej kościele było, nie wiem, 800 osób chyba, w końcu się dopchało tam, ale jest 3000 sala. To naprawdę na palcach dwóch rąk można policzyć ludzi, którzy się tak fachowo znają na muzyce. Ale coś jest takiego, że ta cała masa ludzi, te parę tysięcy, naraz też się zna. Że słyszą i odbierają, czy ten koncert jest dobry, czy im się to podoba. Wszyscy w grupie naraz rozpoznają rzeczy wartościowe i które ich poruszają, wzruszają. To jest pewna tajemnica. Jak to jest, że w grupie ludzie wiedzą.
A tu w Paryżu w niedzielę u inwalidów były spełnione te warunki?
To znaczy, o dziwo, ja się obawiałem tego koncertu właśnie pod względem tym, że to jednak jest koncert oficjalny, no to nie bójmy się tego słowa, że na ogół zaproszeni goście albo nie przychodzą, jak przychodzą, no to tylko nie na koncert, tylko taki obowiązek. Natomiast tu była jednak pomieszana trochę publiczność. Tam widziałem sporo zresztą znajomych spotkań, muzyków, którzy przyszli na koncert i powiedziałbym nawet, że ci oficjalni goście spełniali warunki normalnej publiczności. Także to było miłe i zaskakujące dla mnie. Nie, bo brałem udział w wielu jednak takich oficjalnych rzeczach i to niekoniecznie miło wspominam.
A ponieważ pada deszcz i jest po godzinie 14, to mogę zadawać pytania od tak sobie, prawda? Czy był taki koncert szczególnie zły, w którym było panu trudno go dokończyć, w którym wszystkie warunki nie były spełnione, no gdzie takich, pan cierpiał
takich koncertów było całe mnóstwo, raczej bym powiedział o tych koncertach, które spełniły te wszystkie warunki, bo tylko te koncerty, które się zdarzają wcale nieczęsto, tylko te koncerty trzymają człowieka przy życiu, że wie, że coś takiego fajnego, bardzo fajnego przeżył i że jest szansa, że za miesiąc, za pół roku, czy za trzy lata, to się powtórzy. To jest troszkę narkotyczne, podejrzewam, uczucie, że ma się ochotę, żeby taka sytuacja się powtórzyła. I to trzyma przy życiu i przy tej pracy.
Teraz jest pan po kolejnej turze koncertów.
Tak, no przede wszystkim to Japonia. To jest zupełnie niezwykła sprawa, dlatego że no to wszyscy wiedzą, że Japonia to w zasadzie W zasadzie Chopin był Japończykiem, bo tak jak oni słuchają i uwielbiają Chopina, to nie ma takiego kraju. Tam codziennie w samym Tokio jest przynajmniej 3-4 recitale czy koncerty z orkiestrą poświęcone tylko muzyce Chopina. Codziennie.
Skąd to się wzięło? Dlaczego to jest?
Cała historia, już nie pamiętam, jak kto tam zaszczepił Japończykom. Natomiast przez długie lata dopytywałem się, o co im chodzi. Dlaczego nie Schumann, dlaczego nie Beethoven, dlaczego nie Liszt, dlaczego nie Mozart, tylko właśnie ten Chopin. No i w końcu się doszukałem, że i też to mnie trochę wyjaśnia w gruncie rzeczy nie do końca spełnione ich oczekiwania na konkursach szopenowskich, bo jeszcze żaden Japończyk nie wygrał konkursu szopenowskiego. No, bo gdyby wygrał, to miałby pomnik za życia obok pomnika cesarza. To zdecydowanie by tak było. Oni uwielbiają w Chopinie przede wszystkim liryzm, liryka. O dziwo, Japończycy są strasznie melancholijni, nie, to złe słowo.
Emocjonalni.
Właśnie emocjonalni, ale tak na liryzm bardziej. Gdyby byli bardziej emocjonalni, to by...
To, by
też nie bardziej rozumieliby Chopina, tego naszego rewolucyjnego. Oni, etiuda rewolucyjna dla nich nie jest to, co dla nas papam, 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 tylko dla nich jest ważne, żeby wygrać tą lewą rękę, wszystko tam i to ćwiczą do upadłego w 12 godzin. A na emocje same zwracają mniejszą uwagę, przez to przelatują. Jest na przykład duża forma, sonata. Pół godziny to trwa. Wszystkie rzeczy techniczne wyćwiczone, ale to jakby osobne są fragmenty, które są zagrane perfekcyjnie, dochodzi do lirycznych, jest pięknie. Potem znowu zasuwanie, które nie niesie z sobą żadnych treści, a w Chopinie jest akurat tak, że tam nie ma jednej nuty napisanej za mało czy za dużo. To jest tak jak w Mozarcie. Jest dokładnie tyle, ile trzeba. Jeśli chodzi o kompozycję Lista, to można śmignąć, nie wiem, 3 razy oktawę w lewo, fortepian w prawo. Jak jednego tego machnięcia zabraknie, to muzyce to nie zaszkodzi. W Chopinie każda nuta coś mówi, coś znaczy. I do tego jeszcze nie doszli, ale pracują nad tym.
A potem z Japonii?
Potem z Japonii na chwilkę do Warszawy po paszport z wizą amerykańską. I potem...
Ze spotkaniem z panią ambasador.
Zresztą dzięki pani ambasador i przyjaźń Waldka Dąbrowskiego z panią ambasador, która zresztą nie ma prawa i emigration, to wszystko jest państwem w państwie. To nie ma interwencji ambasadora w konsulacie, żeby przyspieszyć coś tego typu. Nie, po prostu nie. Także dostałem ten paszport z wizą godzinę przed odlotem samolotu do Nowego Jorku, a na drugi dzień już był koncert w Carnegie Hall.
Więc dość wielka sprawa.
To wielka sprawa. No, od dziecka się o tym słyszy. Mówi, może to nawet nie jest najpiękniejsza sala, jakby. Chodziłem po tych korytarzach. Zdjęcia wiszą podobne jak w Filharmonii Warszawskiej, przedwojenne. Ci sami wielcy artyści, kompozytorzy, tam Strawiński, Rubinstein, wszystko to samo, poza Chorowicem może. Sale widziałem też ładniejsze, czy Teatro Colón, Buenos Aires, czy koncert Gebau w Amsterdamie. Natomiast jest to sala, sala legenda. I lecieć w przeddzień, mógł samolot nie dolecieć, wszystko mogło się wydarzyć, ale tak czy siak spędziłem parę godzin tylko w Nowym Jorku przed tym koncertem. Po zmianach czasu, potem po tej strasznej nerwówie z paszportem, bo to jakbym nie doleciał, a ja rzeczywiście w tym programie całym tam... No miałem największy udział, bo to był taki projekt górski, nie wiem, czy pan był w Teatrze Wielkim od czasu do czasu, to wystawiamy, że tak powiem, bo tam jest muzyka Kilara, Góreckiego, Szymanowskiego, z Karpielem Bułecką, tam mamy swój duecik fajny, jest orawa, trochę jazzu, no, jest krzesany, nie, krzesanego akurat tam nie ma. Jest koncert fortepianowy Kilara. Zresztą jak projekt powstawał, to Kilar jeszcze żył, zadzwoniłem do niego, mówię: Wojtek, słuchaj, czy miałbyś coś przeciwko temu, żeby w tym twoim koncercie troszkę... Ja będę grał partię tak, jak trzeba, nie jestem jazzmenem, ale jakby tak dodać coś z tym zrobić. Mówi: słuchaj, Jurek Maksymiuk będzie dyrygował, ty będziesz, będzie Jasiek Młynarski na perkusji. Ja mam do was pełne zaufanie, róbcie sobie z tym absolutnie co chcecie. Mówi: byłem niedawno w Stanach Zjednoczonych, grali moją orawę. I grała orkiestra dęta Marynarki Wojennej. Pięknie było, i pięknie było. Także dostaliśmy błogosławieństwo. Góreckiego nie tykaliśmy, dlatego że on nie pozwalał, żeby jedną nutkę tam zmienić, ale już też nie było. Z nim nie mogliśmy porozmawiać, ale tam nie było co zmieniać, bo to jest taka energetyczna muzyka, że. Także fajnie, bo i kwartet Atom tam występuje, więc fajni koledzy.
I koncert się udał w Nowym Jorku.
No podobno tak, tak mi się śniło, że się udał, tak. Co kraj to obyczaj, bo że tam zawsze wstają, może zawsze krzyczą, ale tak było. Polacy płakali, więc...
Ponieważ to jest wywiad polityczny, uczestniczył pan w politycznym wywiadzie, to jedno pytanie o Polskę musi się pojawić. Jaka jest dzisiaj?
Polska jest dzisiaj trochę tak jak cały świat. Ja nie bardzo wiem, do czego to wszystko zmierza, ale ja z reguły nie jestem przesadnym optymistą i trochę się boję. No jesteśmy we Francji, widzimy, co się we Francji dzieje. No z tym, że we Francji jestem lekko przyzwyczajony jeszcze z młodych lat moich studenckich tutaj, że te manifestacje we Francji dość słynne są, ale żeby doszło do takich eskalacji jak w tym roku, no to tego chyba tutaj dawno nie było.
Od 68 roku.
Od 68 roku, tak. Ja tutaj przyjechałem po raz pierwszy zresztą, jeszcze przed konkursem przepanowskim, miałem 16 lat, w 69 roku, do UNESCO na taki konkurs, przed pierwszym midem klasycznym. Wtedy po raz pierwszy też, oprócz tego rozrywkowego midem, było midem klasyczne. Menuchin był przewodniczącym jury, był Schering wtedy, no, sławne osoby, się dostałem na No ale w Paryżu był wtedy zupełnie inny, no chodziło się, że z każdej dziurki jak zapach, nie wiem, marihuany, czy haszyszu, hippisi chodzący, no bo przyjemnie, codziennie i bezpiecznie. No teraz jest, to jest inny Paryż w tej chwili.
Ale nadal można go lubić.
No nie, no jak się czek. No tak jak z pierwszą miłością. To zdecydowanie tak.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
A to była rozmowa z Januszem Olejniczakiem, wybitnym polskim pianistą w hotelu francuskim niedaleko Hotel des Invalides w Paryżu. Na zegarze godzina 9:59. Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek. Łukasz Jankowski był jego wydawcą. Lech Rustecki, producentem, Ela Mazol jest już w studio przygotowana i gotowa do prowadzenia poranka. Jak się masz?
Świetnie. Nie potrafię powiedzieć inaczej. Obudziłam się dzisiaj, czułam się świetnie, czuję się świetnie nadal i coraz lepiej.
Proszę bardzo. Świetnie to świetnie. No to za chwilę pora karmienia.
Tak.